Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Nie będzie sprzeciwu Niemiec, jeśli Polska zdecyduje się przekazać Ukrainie czołgi Leopard. Tak mówiła wczoraj w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock. Jednak w piątek w czasie spotkania grupy kontaktowej do spraw wsparcia obronnego Ukrainy ze strony niemieckiego rządu nie padła deklaracja o przekazaniu Leopardów. O zamieszaniu związanym z dostawami niemieckich czołgów na Ukrainę będziemy dziś rozmawiać w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A w studiu gościmy wiceprzewodniczącą Kukiz 15, Wandę Jankowską. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami także senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dzień dobry.
I jest również poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W co gra niemiecki rząd, jeśli chodzi o dostawy Leopardów na Ukrainę? Czy taka deklaracja, jaka padła na antenie francuskiej telewizji, nie mogła paść w czasie spotkania w Ramsztajn? Senator Mariusz Gromko.
Cały czas obserwujemy sytuację, która pokazuje, że Niemcy praktycznie jeszcze mentalnie cały czas są w objęciach Rosji. Nie mogą podjąć stanowczych działań i tak naprawdę, jak widać, nie chcą do końca wesprzeć Ukrainy w walce z Rosją. Bardzo cieszy tutaj postawa naszych władz, pana premiera, pana prezydenta, którzy nieustannie apelują o to, żeby budować cały czas solidarność i wielką koalicję przeciwko agresorowi rosyjskiemu. Liczymy, że w końcu Niemcy też przystąpią do tego i jednoznacznie powiedzą, że wspierają Ukrainę, wyrażą zgodę na przekazywanie sprzętu, nie tylko Leopardów, ale innego sprzętu na Ukrainę, bo taka jest sytuacja, że codziennie przelewa się krew Ukraińców, a ta bierność Niemiec powoduje, że tej krwi jest coraz więcej, więc musimy jak najszybciej...
Wypowiedzi Annaleny Baerbock też chyba nie można traktować jako oficjalnego stanowiska niemieckiego rządu.
Nie możemy traktować, ale już też nie możemy stać bezczynnie i tu cieszą mnie słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który mówi, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, ta potrzeba widać, że jest, nie będzie zgody Niemiec, postaramy się szybko zbudować małą koalicję i wspólnie z innymi krajami podejmiemy decyzję o przekazaniu sprzętu Ukrainie. Tak czy siak będziemy wspierać Ukrainę z Niemcami czy bez, ale to jest interes Polski, to jest interes Unii Europejskiej, żeby ta pomoc do Ukrainy jak najszybciej dotarła, żeby mogli się skutecznie bronić. Wszyscy mamy świadomość, że teraz Rosja jest w etapie przegrupowania, ma pobór ten ostatni zwiększyć się do 300 tysięcy żołnierzy, więc...
I dowódcy NATO też twierdzą, że jesteśmy w takim kluczowym etapie wojny.
Tak, to
Ukrainie.
Jest moment, kiedy rzeczywiście Ukraina może odeprzeć ten atak i odzyskać wcześniej utracone ziemie i przygotować się na ofensywę rosyjską i do tego potrzeba nowoczesnej broni. Jesteśmy jako państwa Unii Europejskiej gotowi na wsparcie, tylko potrzeba woli politycznej i liczę, że ta wola niemiecka nastąpi jak najszybciej.
Zgoda Niemiec jest konieczna, aby sprzęt ich produkcji mógł trafić poza terytorium NATO. Dlaczego o takiej zgodzie nie było mowy podczas spotkania w Ramsztajn, a dwa dni później o takim zielonym świetle i przyzwoleniu na przekazanie niemieckich czołgów, które należą do polskiej armii, na Ukrainę? Minister spraw zagranicznych Niemiec mówi w francuskich mediach. To wiarygodna deklaracja?
Czy nie rozumiem takiej przepychanki medialnej między Polską a Niemcami, bo tak naprawdę takie sprawy powinno się załatwić kuluarowo i bardzo szybko. I tutaj mam duży żal do Niemiec, że tak długo zwlekali z tą decyzją, no bo ta decyzja powinna być po prostu natychmiastowa. Ale z drugiej strony dzisiaj słyszymy, że Polska...
Znaczy to nie jest jeszcze decyzja, tylko zapowiedź medialna.
Bo polska strona nie wstosowała jeszcze żadnego pisma w tej sprawie do Niemiec. Dzisiaj słyszałem takie doniesienia medialne, więc tak naprawdę to była tylko przepychanka medialna. Nie miało to nic wspólnego z konkretnymi decyzjami. Mam nadzieję, że pan premier Morawiecki, pan minister Błaszczak jak najszybciej wyślą odpowiednią notę do Niemiec w tej sprawie i te czołgi trafią na Ukrainę w jak najszybszym tempie.
Ale zgodzi się pan, że podczas spotkania w Ramsztajn była to okazja do tego, żeby niemiecki rząd wydał taką zgodę? Tego oczekiwała Ukraina.
Panie redaktorze, nie byłem na spotkaniu w Ramstein, więc ciężko mi komentować te spotkanie. Z doniesień medialnych rzeczywiście wiemy, że Niemcy długo czekały z tą decyzją. Ale z drugiej zaś strony, żeby była jasność, ja nie chcę bronić Niemców, bo oni do tej pomocy Ukrainie naprawdę bardzo długo się przymierzali i ta pomoc była zdecydowanie spóźniona. Ale, szanowni państwo, Stany Zjednoczone pomogły Ukrainie, wydały już na Ukrainie około 30 miliardów dolarów. A Niemcy podobno są na drugim miejscu i wydały, tak jak podaje Urząd Kanclerski, około 12,5 miliardów euro. Są na drugim miejscu, jeżeli chodzi o pomoc militarną dla Ukrainy. Więc,
a jeżeli chodzi o potencjał?
Więc niestety często,
kraju,
jest, często jest tak,
jaki
że, tych,
ułamek
że, tych, że tych Niemców, że tych Niemców, że tych Niemców oczerniamy, ale oni pomagają, ale żeby było jasność, zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, z panem redaktorem, że ta pomoc była zdecydowanie za późno, to po pierwsze, a po drugie mogłaby być dużo większa i mam nadzieję, że będzie dużo większa, bo Ukraina bez pomocy NATO, bez pomocy Europy nie poradzi sobie z tak wielkim przeciwnikiem, jakim jest Rosja. Bardzo się cieszę, że polska strona tak się mocno zaangażowała i to ponad podziałami politycznymi, bo wszyscy od początku tej wojny w Ukrainie, tej napaści zbrodniczej Putina, wszyscy jak jeden mąż mówimy, że trzeba Ukrainie pomagać maksymalnie na wszystkich frontach, nie tylko front oczywiście militarny, ale również pozamilitarny. Przecież tysiące uchodźców przybyło, uchodźców wojennych przybyło do Polski, to my właśnie jako Polacy skrzyknęliśmy się, aby pomóc tym ludziom i nadal im pomagamy, bo nie zapominajmy, że w Ukrainie nadal wojna trwa i te osoby, które boją się tam wrócić, nadal w Polsce są i my jako Polacy nadal tą solidarność wykazujemy i musimy nadal przy tym trwać. Najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy, jak jesteśmy dzisiaj tutaj w studiu, wszystkie partie polityczne, ale wszyscy, cała Europa i cały świat zachodni powiedzieli jasno, musimy jak najszybciej zakończyć tą wojnę. Ukraina musi to wygrać, Rosja musi wycofać się z terenów Ukrainy, które sobie chce zagarnąć bezprawnie. Ale
wracając do kwestii samego przekazania leopardów polskich, należących do polskiej armii, niemieckich maszyn, to odmienne stanowisko do pańskiego przedstawia wiceszef polskiej dyplomacji Arkadiusz Mularczyk. Mówi tak, dobrze, że ta dyskusja toczy się publicznie, a nie w zaciszu gabinetów. Na Niemcy należy wywierać presję. Zgodzi się pan z takim stanowiskiem? Rozumiem, że nie.
Panie redaktorze, nie zgadzam się z tym stanowiskiem, że należy wszystko publicznie deklarować, tak? Bo to jest wojna. Wiele przecież rzeczy jest w zaciszu gabinetów, kuluarowo rozwiązywane i o tym się nie mówi.
A presja społeczna nie może być przydatnym narzędziem?
Nie mówi
do
się
tego,
o tym, że te 12,5 miliarda euro Niemcy już wyłożyły na Ukrainę. Nie mówi się, bo to jest dla niektórych niewygodne, ale z drugiej strony mówi się o tym, że są zagrywki medialne, jeżeli chodzi o Leopard. Czekamy na oficjalne dokumenty. Ja mam nadzieję, że te dokumenty jeszcze ze strony polskiej wyjdą dzisiaj. Odpowiedź od Niemiec będzie jak najszybciej, czyli dzisiaj, jutro, tak, żebyśmy mogli te czołgi jak najszybciej wysłać na Ukrainę. Ja wczoraj przeglądałem Twittera i widziałem taki archiwalny wpis jednego z czołowych polityków PiS-u, gdy Platforma Obywatelska właśnie kupowała Leopardy, był wtedy ministrem obrony Tomasz Siemoniak. Jeden z prominentnych działaczy PiS-u powiedział, że to jest szmelc. Że niemiecki szmelc jest kupowany. A teraz jednak okazało się, że te Leopardy mają ogromną wartość. Ogromną wartość dlatego, żeby uchronić Polskę przed atakiem rosyjskim, żeby wspomóc Ukrainę.
Przeszliśmy jednak do poniekąd ataku na Prawo i Sprawiedliwość, ale to, co mnie najbardziej interesuje, gdzie powinna toczyć się debata dotycząca przekazania czołgów Ukrainie? Poseł Krzysztof Truskolaski twierdzi, że w zaciszu gabinetów, a jak ocenia Kukiz 15 i wiceprzewodnicząca Wanda Jankowska?
No proszę państwa, tu moi przedmówcy powiedzieli, cała Europa Zachodnia bardzo dużo pomaga, Niemcy, Polska i tak dalej. Oczywiście Stany najwięcej. Pan redaktor wspomniał, no bierzmy pod uwagę potencjał kraju. Ja uważam, że partia władzy, partia PiS bardzo dobrze spisuje się teraz, jeżeli chodzi o pomoc na Ukrainę, ale no my popieram tutaj. W zaciszu gabinetów nie wiemy, co jest mówione. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Berlinie. W Berlinie doszło do protestów, prawda? Rząd niemiecki zwraca uwagę na protesty przede wszystkim swoich obywateli. Zrobiono również badanie, gdzieś tam czytałam. Jedni, jakieś 49% jest za tym, żeby bardzo szybko przekazać Leopardy Ukrainie. Kolejna grupa ludzi, obywateli, boi się eskalacji Rosji, ze względu na to, że Rosja również je zagrożenie Europie. Co by nie powiedzieć, powiedzieli, jeżeli przekażecie te leopardy, jakiś tam jeden z prominentnych polityków Rosji powiedział, jeżeli przekażecie leopardy, macie się czego bać. I proszę zwrócić uwagę, co wypowiada kanclerz Niemiec. Kanclerz Niemiec wypowiada podstawową rzecz. Jeżeli Amerykanie zapewnią nam ten parasol nuklearny, no bo tego się boimy. Jeżeli chodzi o Rosję, to tego się boimy. Europa Zachodnia przed tym się broni. Jeżeli zapewnicie nam...
Warto wspomnieć, że ten strach chce wzbudzić Władimir Putin.
A to druga rzecz. I cały czas w zasadzie mamy z tym do czynienia, prawda? I proszę zwrócić uwagę, że ja w zasadzie doceniam, że Niemcy bardzo delikatnie do tego podchodzą. Chociaż czas tutaj nam niestety wpływa niekorzystnie na to, że to, co pan senator powiedział, Ukraina szykuje się na nowe odparcie ataku, idzie wiosna i szykują tam jakieś dodatkowe właśnie siły poprzez chociażby mobilizację w Rosji. Ale druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, że w Ramstein głównie spotkanie dotyczyło obrony przeciwpancernej. Te czołgi to wyszły chyba po ostatnim spotkaniu prezydenta Dudy z prezydentem Żeleńskim.
Potem padały także wypowiedzi między innymi Jensa Stoltenberga, że te leopardy byłyby przydatne dla ukraińskiej armii.
No na pewno by były przydatne, ale proszę zobaczyć, jak Niemcy się przed tym bronią. Mówią: Ameryka, dacie Abramsy, my damy leopardy. No czytałam gdzieś teraz, że leopardy jakieś tam na innej benzynie jeżdżą, z kolei Abramsy na lotniczej. No i mówią, po co wam przekazywać Abramsy, skoro lotnicza benzyna jest o wiele droższa, jest problem i tak dalej. To już są zagrywki polityczne między mocarstwami.
A wracając do mojego pytania, tak? Presja społeczna jest istotnym narzędziem i ta debata powinna właśnie toczyć się w przestrzeni publicznej,
to
na
znaczy,
konferencjach
jeżeli,
prasowych,
jeżeli,
czy
jeżeli,
w zaciszu gabinetów?
Myślę, że no gabinety chyba i specjaliści, no bo my nie jesteśmy w stanie ocenić konkretnie sytuacji i nie wiemy wszystkiego. My wiemy to, co mówią nam, podają nam media. A co do końca w kuluarach się dzieje, w gabinetach, czy na tym spotkaniu w Ramstein, to my do końca i tak nie będziemy wiedzieli, bo po prostu nam tego nie powiedzą. Dlatego uważam, że jeżeli specjaliści uważają, że tak trzeba zrobić, no a przecież mamy jakieś tam właśnie gremia tych osób, no to niechby to było po prostu w zaciszu tych gabinetów, prawda? Tylko może więcej działać, a mniej mówić. I dopiero jak będzie już ta pomoc dana, to wtedy przekazać społeczeństwu. Przekazaliśmy tyle. Ma to wzmocnić obronę przede wszystkim Ukrainy, ale i obronę Europy.
No politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazują na to, że presja społeczna jest istotnym narzędziem w wywieraniu wpływu na decyzje rządzących. I to, co jest ważne, to, co podkreślają, przekazanie niemieckich patriotów na Ukrainę odbyło się właśnie po takiej medialnej zapowiedzi i medialnej propozycji.
Ale proszę zwrócić uwagę, jak przekazanie patriotów odbiło się rykoszetem dla PiS. Ile PiS oberwał za to, że przekazał, że nie można, wszyscy mówili, że nie można, a jednak można.
Chciałbym sprostować, bo w momencie, kiedy padła deklaracja ze strony Niemiec odnośnie przekazania patriotów właśnie do Polski, no to stwierdziliśmy, że lepiej, żeby ten system zafunkcjonował na Ukrainie. I wówczas z opozycji, ze strony właśnie Platformy Obywatelskiej pojawiły się głosy, że przecież nie można tych patriotów przekazać Ukrainie, no bo to by było niejako rozpoczęcie wojny, zaangażowanie się
na to,
że wysyłamy tam patrioty. Tymczasem okazało się, że jednak można Ukrainie przekazać. Ten system tam działa
No zostały przeszkolone. Tak, ja właśnie mówię, że tu
Stany Zjednoczone, no, szanowni państwo.
PiS spisał się bardzo dobrze. To właśnie my chyba się nie zrozumieliśmy. mieliśmy.
To trochę inaczej
wybrzmiało. Jak wiemy, przekazały na początku Patrioty Ukrainie i to Stany Zjednoczone są producentem tych systemów, tak? Dlatego to Stany Zjednoczone i tak by musiały ostateczną decyzję podjąć, więc Stany Zjednoczone przekazały Patrioty i wtedy Niemcy też uznały, że należy swoje Patrioty przekazać również na Ukrainę, ale również będą w Polsce. I to jest ważne, że my mamy przeszkolonych żołnierzy do tego, aby obsługiwać te systemy i bardzo dobrze się stało, bo Patrioty będą i w Ukrainie, i w Polsce, więc tutaj no, trzeba chyba Niemców za to pochwalić, tak, że zaangażowały się w tym względzie i dodatkowe Patrioty jeszcze przekazały po deklaracji Stanów Zjednoczonych również na Ukrainę.
Ale nie łudźmy się.
Czyli do tego,
się
żeby
jeszcze
tak się nie stało, ale ja chciałbym jeszcze, jeśli można, wrócić do poprzedniej wypowiedzi dotyczącej czołgów i leopardów. No to na początku stycznia pan prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z prezydentem Ukrainy właśnie deklarował gotowość Polski do przekazania leopardów. Podobną deklarację przekazali prezydenci Czech i Słowacji i w zasadzie od tego momentu wszyscy oczekiwali, że również Niemcy do tego przystąpią i dlatego rozgorzała debata publiczna i tutaj bardzo dobrze, że tutaj komunikujemy się z mieszkańcami, z obywatelami. Nie sądzę, żeby w tak trudnym momencie wszystko odbywało się w zaciszu gabinetów, jest dobrym pomysłem, tym bardziej, że widzimy, co się dzieje w samych Niemczech. Również tam dziś słyszę, że są protesty, również na szczeblu rządowym pojawiły się napięcia. Tam być może dojdzie do zerwania koalicji, przegrupowania, być może będzie nowy kanclerz Niemiec. No to wszystko pokazuje, że i w samych Niemczech są dwa spojrzenia na ten temat. Są partie, które deklarują gotowość jak najszybszego wsparcia Ukrainy. Niestety SPD i przewodniczący Scholl ma odmienne zdanie, jest krytykowany i mam nadzieję, że tutaj nastąpią radykalne zmiany i zbudujemy całą europejską koalicję, również z Niemcami i przekażemy ten sprzęt na Ukrainę. A chcę przypomnieć, że Niemcy no, najwięcej mają tych leopardów i mogliby być znaczącym.
Bez nich praktycznie nic tutaj tam nie jest w stanie kilka leopardów zrobić. No ile Polska może przekazać? 14?
Mają 200 zmagazynowanych, więc tak naprawdę ten potencjał jest potężny. Polska również zadeklarowała, że jest gotowa przeszkolić ukraińskich żołnierzy tutaj na swoich poligonach. Ważne. I to jest też no, nie bez znaczenia aspekt, więc mam nadzieję, że
szkolenie, naprawa,
wszystko odbędzie się błyskawicznie i te czołgi wjadą jak najszybciej na teren Ukrainy i tam będą w stanie realnie walczyć z Rosją.
Zgadzam się, że Niemcy powinni jak najwięcej tych czołgów przekazać, to jest jasne, bo tu nie tylko chodzi, tak jak pan senator wspomniał, nie tylko chodzi o zgodę Niemców, ale również o przekazanie ich czołgów i to jest oczywiste. Tylko panie senatorze, myślę, że 99% informacji, których nie mamy, są właśnie w zaciszu gabinetów podejmowane. To jest wojna. My nie chcemy informować o wielu rzeczach. Mówię o polskich służbach, mówię o Dokładnie. Ukraińskich służbach. Medialnie, dlatego żeby Putin też o tym nie wiedział. Tak wiele rzeczy po prostu jest w zaciszu gabinetu załatwiane. I to był sens mojej wypowiedzi, że czasami lepiej ciszej te leopardy przekazać, żeby wróg nie wiedział, że Ukraina będzie dysponowała taką bronią. Tak? I to jest najważniejsze. Cieszę się z tego, że Niemcy zmieniły zdanie. Cieszę się z tego, że Niemcy wreszcie zobaczyły, że
O sobie jeszcze nie powiedziały publicznej. Niemcy, tylko
nie wiadomo,
o grupie.
Czy to presja publiczna, czy presja dyplomatyczna. Tego, panie senatorze, nie wiadomo, ale dobrze też, że mieszkańcy Niemiec chcą, aby w tych protestach pokazują, że chcą, aby Niemcy pomagały Ukrainie, bo również boją się o swoje bezpieczeństwo. Wiemy, że im więcej pomożemy Ukrainie, tym
lepiej
NATO, Europa będą bezpieczni. Musimy, tak jak powiedziałem wcześniej, musimy uczynić wszystko, aby ta wojna jak najszybciej się zakończyła i Ukraina ją wygrała.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz w zasadzie, która tu nie została poruszona. Proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie kraje Europy Zachodniej myślą już o tym, kto tą wojnę wygra. Czy wygra Ukraina, a kto się wygra, czy wygra Rosja, prawda? Na dzień dzisiejszy nie możemy tego powiedzieć. Druga rzecz. W zaciszu tych właśnie gabinetów już jest rozgrywka inna. Kto będzie odbudowywał Ukrainę, komu dostaną te frukty, spadną i tak dalej. I dlatego my do końca dalej nie wiemy, co będzie.
Dyskusja na temat odbudowy Ukrainy to już trwa od dobrych kilku miesięcy.
No właśnie, też w tym zaciszu. I dlatego może być może Niemcy tak sceptycznie do tego podchodzą. A bo sami nie wiedzą, czy z tą Rosją będą, czy dalej z Ukrainą.
No właśnie, może jest tak, że Niemcy grają jednocześnie na kilku fortepianach.
Tak jak zawsze.
Na ukraińskim, amerykańskim i rosyjskim.
Oczywiście, historia nas tego nauczyła.
W trakcie rozmów w Komisji Europejskiej no nie widać tego. Jednak Niemcy głosują zgodnie ze sankcjami dla Rosji, więc...
Tylko zawsze jako ostatni.
No, Węgry akurat ostatnio były jako ostatni.
Ale to Węgry to się
najwięcej miały niestety do powiedzenia po stronie rosyjskiej. Szkoda, bo takie decyzje powinny być jak najszybciej jednogłośnie podejmowane i uważam, że tych sankcji powinno być zdecydowanie więcej ze strony Unii Europejskiej, bo no, te sankcje są, rodziły się w dużych bólach. Wydaje mi się, że jakby były jeszcze ostrzejsze, to by osłabiło to gospodarczo Rosję.
Do tej pory niemieckie władze nie wyraziły zgody na dostawy leopardów dla Ukrainy.
Bo nie było wniosku.
Czekamy na polski wniosek i zgodę na to w naszym studiu liczymy wszyscy ponad politycznymi podziałami. A teraz zmieniamy temat.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Na niemal 34,5% poparcia mogłoby liczyć Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych wyborach parlamentarnych. Tak wynika z najnowszego sondażu dla Wirtualnej Polski. Koalicja Obywatelska zdobyłaby niewiele ponad 27%. Na niespełna 10% poparcie mogłaby liczyć Polska 2050. Lewica 8,5%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja i PSL. W sondażu nie uwzględniono partii Pawła Kukiza. Czy zatem wystartuje ona na wspólnych listach z Prawem i Sprawiedliwością?
No to chyba nie jest jeszcze ten moment, a przede wszystkim powiem tyle, że postulaty, które zostały wpisane w porozumieniu z PiS-em, prawda, kukizowskie postulaty, w dużej części zostały spełnione. Czyli praktycznie PiS wywiązywał się chociażby te ustawy rolnicze, antykorupcyjne, do której zresztą możemy wrócić, ale jeżeli chodzi o wypowiedź, to już teraz cytuję Pawła Kukiza, jeżeli chodzi o start w listach, no to jeszcze dwa najważniejsze postulaty, które zostały wpisane w umowę czerwcową tamtą, nie zostały zrealizowane. Chodzi o sędziów pokoju i chodzi o referenda lokalne, zmniejszenie progu wyborczego. Jeżeli te rzeczy do września nie zostaną wprowadzone, te ustawy nie zostaną wprowadzone, nie ma możliwości wspólnego startu z PiS-em.
Wrzesień to nie jest za późno na to, żeby podejmować takie decyzje?
Ale to nie jest moja decyzja, to jestem po rozmowie z Pawłem Kukizem i stoi na stanowisku, że niestety no, drugi raz już błędów nie popełnimy. Popełniliśmy ten błąd z PSL-em, gdzie po prostu wyrolowano nas, brzydko mówiąc, bo oczywiście nie było umowy pisemnej, była umowa dżentelmeńska, co dla PSL-u to w ogóle nie jest absolutnie nic znaczące, umowa ustna. W związku z tym nauczeni...
Nie ma z nami przedstawiciela PSL-u,
w związku z tym nauczeni doświadczeniem, prawda, będziemy pilnować tego, żeby po prostu jednak te nasze postulaty... Czym się różnimy, panie redaktorze? Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie partie polityczne idą po władzę. My tej władzy nie chcemy. My nie jesteśmy przygotowani do władzy w Polsce, do rządzenia w Polsce. My jako ruch obywatelski stworzyliśmy przede wszystkim ten front, który ma za zadanie uświadomić społeczeństwu, na czym polega społeczeństwo obywatelskie, na czym polega ordynacja wyborcza, która nie daje startu
nam wszystkim. Ale zawarliście niejako sojusz z Prawem i Sprawiedliwością.
Sojusz, który w tej kadencji miały być spełnione jeszcze dwa kolejne postulaty, które nie zostały po prostu jeszcze spełnione. Sędziowie pokoju, proszę zobaczyć, że to jest ustawa, która wychodzi z gabinetu prezydenta, czyli bardzo mocna ustawa.
A czy
prawda?
Wyborcy Kukiz 15 mogą czuć się nieco zawiedzeni tym, że właśnie powstał taki sojusz?
Powiem tak. Wyborcy Kukiz 15, jeżeli powstał sojusz z PSL-em, również byli zawiedzeni i odeszli od Pawła Kukiza. Ci, którzy odeszli od Pawła Kukiza, proszę zwrócić uwagę, no prosty przykład podam, którzy odeszli od Pawła Kukiza, jak zaczął współpracować z PiS-em, no to mamy przykład Agnieszki Ścigaj. Odeszła dlatego, że został Paweł podpisał porozumienie z PiS-em, odeszła z Kukiz 15. Co dzisiaj mamy? Panią minister. Czyli To są rzeczy, które nam się nie mieszczą w głowie. Proszę zwrócić uwagę, że Paweł Kukiz, kiedy w 2015 wprowadził do Sejmu 40 osób, nie mógł nic. Dalej jest słyszalny. Nasze postulaty dalej są słyszalne. Dlaczego? Dlatego, że ma tych paru posłów, dosłownie trzech, bo przecież wiemy, że Tyszka również odszedł, trzech, a jednak poszedł w zupełnie innym kierunku. Jeżeli chce coś zmieniać, bo przede wszystkim ordynacja wyborcza, na mieszaną, przynajmniej na razie, już zostawmy Tejowy, tak? To jest to, co obywatele by odczuli na sobie. Na przykład każdy, kto czuje się dobrze w polityce, nie zależałby od wodza partyjnego, który by powiedział, jesteś wierny, mierny, bierny, ale masz jedynkę, bo ty wiem, że na ciebie mogę liczyć, tak? Niestety, każdy, kto czuje się...
A czy wierzy pani w to, że jeśli partia Pawła Kukiza wystartuje samodzielnie, to przekroczy...
Nie ma mowy, żebyśmy samodzielnie wystartowali, to już panu od razu mówię. Są prowadzone rozmowy z ruchami obywatelskimi, z mniejszymi partiami. Na ten moment nie mogę tego przekazać, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. I jeżeli... I Paweł mi wczoraj powiedział w rozmowie, jeżeli będzie... Sędziowie pokoju będą wprowadzeni. Jeżeli ustawa o referendach lokalnych, która jest przygotowana, to wszystko leży w zamrażarce. Po
to
prostu.
Już całkowicie Kukiz 15 będzie wchłonięty przez Prawo i Sprawiedliwość.
Nie będzie wchłonięty ze względu na to, że...
Już został.
Już został? Ale kto tam mógł zostać wschłonięty, panie Krzysztofie? Nie ma takiej opcji. Po prostu nasze postulaty nie pasują, panie redaktorze, ani dla jednej partii, ani dla drugiej partii, dla żadnej partii. Od lewicy po prawicę nie pasują. Dlaczego? Bo z partyjniactwem walczymy. Z partyjniactwem, które po prostu zadomowiło się na dobre. Nie ma demokracji ze względu na to, że jest wodzowska jedna partia, wodzowska druga partia. Siedzą cicho, przechodzą. U pana tutaj mieliśmy już i tych z PO, którzy przeszli do Hołowni i gdzie tam oni nie poprzechodzili. To jest chore. Ale ludzie nie potrafią zrozumieć, że my walczymy po prostu z systemem, ze zmianą ustroju. I teraz, jeżeli
wydaje
Paweł Kukiz, panie redaktorze...
Wydaje mi się, że wielu wyborców też nie potrafi zrozumieć tego, jak walczyć z systemem, zawierając
rzecz.
Sojusz
panie redaktorze,
z jednym reasumując, członków tego systemu.
W ruchu te 2%, które zostało, to są bardzo młodzi, bardzo fajni ludzie, którzy zaufali Pawłowi i zostali do końca. Między innymi ja, która nie jestem młoda. Ale tam jest naprawdę mnóstwo młodych ludzi, którzy czują to, co Paweł po prostu chce przekazać i chcą walczyć o przede wszystkim zmiany systemu, o ordynację wyborczą. A proszę zwrócić uwagę na antykorupcyjną. Dlaczego media nie mówią? Dlaczego media nie mówią, że dzisiaj możecie przedstawiać pięknie, ładnie, jak partia jedna, druga, trzecia rządząca dostaje pieniądze na działalność? My nie mamy pieniędzy na działalność. Ruchy obywatelskie nie mają pieniędzy. Ja przyjeżdżam do studia za swoje.
I stąd były problemy ze sprawozdaniami finansowymi Kukiz 15.
Panie redaktorze.
I będzie nowa partia. Jeszcze o tym chciałbym wspomnieć.
Sprawozdanie zostało przyjęte. Właśnie to jest bardzo ważny temat. Sprawozdanie zostało przyjęte. My po prostu do końca nie znaliśmy tej ustawy partyjnej. Nie wczytywaliśmy się w to, bo tam ludzie byli, którzy nie założyli partię, którzy nie byli w partiach. My wszystkiego się uczymy na nowo. I co się okazuje? W ubiegłym roku sprawozdanie składało się do czerwca, prawda? Ze względu na pandemię. No jakoś tak w mediach nie umknęło nam po prostu, że zostały terminy zmienione na marzec. A zanim w tę ustawę weszliśmy, to no, przyszło do nas pismo, że oczywiście, że niezłożone sprawozdanie. Sprawozdanie złożyliśmy po czasie. Sprawozdanie zostało przyjęte. Żeby było ciekawiej, 34 zł rozliczaliśmy, bo to są tylko nasze wpływy na utrzymanie rachunku bankowego, który kosztuje 200 zł miesięcznie. Nasze składki szły na utrzymanie rachunków. 34 zł wisiało po prostu u nas, za które musieliśmy złożyć sprawozdanie. Chore. W tym państwie
w każdym
to jest
wypadku
chore.
Sytuacja z listami, jeżeli chodzi o Kukiz 15, i mamy
powiem,
już wyjaśnioną.
Czego się boimy? Boimy się tego, że Paweł po prostu, wszyscy wiemy, jaki jest Paweł. Paweł jest przeciwny Zbigniewowi Ziobrze, reformie sprawiedliwości. Głosował teraz przeciw tej ustawie, która była w Sejmie. I co się okazuje?
Kukiz
boimy się,
też partią wodzowską. Wszystko
wyborami,
Paweł.
Obserwując ostatnio politykę, to można odnieść wrażenie,
nas.
Że Prawo i Sprawiedliwość też jest przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Chciałbym zapytać przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. Wspólna lista w ogóle jest jeszcze brana pod uwagę z innymi partiami opozycyjnymi?
Szanowni Państwo, szanowny panie redaktorze, jak wiemy, w Polsce mamy sposób liczenia głosów Donta i ten faworyzuje większe partie. W 2015 roku, gdyby lewica Zjednoczona Lewica przekroczyła próg wyborczy, Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby większości do rządzenia. Więc wszystko wskazuje na to, że gdybyśmy poszli razem jako zjednoczona opozycja, byśmy mieli dużo większe szanse na to, aby wygrać z PiS-em. I my to, na to nadal liczymy.
To co chciałbym powiedzieć, że te wyniki sondażu, o których wspomniałem wcześniej, one wskazują na to, że Prawo i Sprawiedliwość miałoby 196 mandatów, a opozycja, Hołownia, Koalicja Obywatelska, PSL, ta cała zjednoczona opozycja plus Lewica miałaby większość parlamentarną w takim przypadku, gdyby startowały osobno i koalicja by powstała po wyborach. Na pewno droga wspólnej listy będzie dla opozycji słuszna, jeżeli chce wygrać wybory?
Oczywiście, bo wspólna lista faworyzuje większe ugrupowanie. Jeżeli byśmy byli jednym mocną grupą partii politycznych, udałoby nam się na pewno wygrać z PiS-em. Tutaj to jest tak na styk, panie redaktorze. Oczywiście liczę na to, że uda nam się dogadać z naszymi partnerami z innych partii opozycyjnych. Dajemy sobie czas do lutego. Jeżeli w lutym nie uda nam się takiego porozumienia zawiązać, to my jako Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska będziemy startowali w dotychczasowej koalicji i zrobimy wszystko, aby zdobyć jak najwięcej głosów. Mamy do tego determinację. Widzimy, że 8 lat rządów PiS-u były złymi rządami dla Polski. Wychodzi coraz więcej afer i będzie tylko gorzej. Widać też, że poparcie PiS-owi
rządy
spada.
Rządy Platformy Obywatelskiej również obfitowały w afery i jedna z nich była wręcz bezpośrednią przyczyną upadku rządu.
Afery PiS-u, a te aferki malutkie Platformy to nie są nie do porównania. Dzisiaj kolejna afera wyszła, że jeden z najbliższych współpracowników premiera, pan Mariusz Chłopik, ma jakieś fundacje, ma powiązanie z jakimiś firmami, które były dotowane ze Skarbu Państwa. No, to są rzeczy, które są niedopuszczalne w państwie demokratycznym, ale niestety PiS już nie patrzy na to, czy coś jest dopuszczalne, czy niedopuszczalne. Po prostu wielką chochlą chce się nachapać. Skończy się to po wyborach, gdy opozycja wygra te wybory i wreszcie przywrócimy w Polsce normalność, a przede wszystkim rządy prawa i prawdziwej sprawiedliwości.
Co
a nie
pan
rządy
ma na
PiS-u.
Myśli, mówiąc normalność?
Tutaj podejrzewam, że każda partia ma swoją definicję normalności.
Proszę pójść, pani Wanda, do sklepu. Proszę spojrzeć na rachunki
panie
za
pośle.
Energię, za gaz.
Europa to samo ma. Panie Krzysztofie, cały świat ma to samo. Czemu się uczepiliście tej inflacji?
Drodzy państwo, mają około 8% inflacji.
Drodzy
państwo,
przywołuję
dwa razy wyższą.
Do porządku. Jeszcze jedno pytanie do posła Krzysztofa Truskolaskiego. Jeżeli powstanie jedna taka wspólna lista, czy uda się stworzyć jeden spójny program, w którym będą konkretne propozycje, a nie wartości, które będą przyświecać politykom, kiedy dojdą do władzy?
Szanowny panie redaktorze,
spektrum jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o partie.
Każda partia ma swój program i to jest jasne, ale musimy znaleźć wspólne punkty, które będą nas wieść do tego, aby zwyciężyć w wyborach. Te pierwsze 4 lata rządu naprawy Rzeczpospolitej po PiS-ie będą bardzo trudne. Wiemy, jaka jest sytuacja gospodarcza. Chcemy jak najszybciej uzyskać środki z Krajowego Funduszu Odbudowy. Miejmy nadzieję, że te środki z KPO... to Kukiz głosował przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym pani...
Koalicja Obywatelska
przeciwko Krajowemu Planowi Odbudowy.
Nie mieliście wyjścia, musieliście się wstrzymać.
My chcemy jak najszybciej, aby te środki były, które będą nadal odbudowywać naszą ojczyznę.
Jarowa zagrywka
teraz
bardzo jest głosowanie.
Bardzo jest ciężko teraz Polakom. Jest coraz większa drożyzna i te środki naprawdę by nam się przydały, ale PiS robi wszystko, po prostu wszystko, żeby tych środków nie było. Widać, że PiS nie ma większości już w parlamencie.
Na razie tak, jak wszyscy słyszymy, kampania wyborcza opiera się na wzajemnych zarzutach.
Jest tylko PiS i tak naprawdę opozycyjna partia Ziobry, więc my chcemy zrobić wszystko, aby w Polsce po prostu stała normalność, panie redaktorze.
Za mało jedynek nie stworzą wspólnej listy, bo nie dogadacie się nawet odnośnie miejsc na listach, już nie mówiąc dalej o spółkach, o spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, bo to są fruty do podziału i nie łudźmy się, czy to jedna, czy druga partia do tego dążycie.
Teraz senator Mariusz Gromko, pomysły na kampanię wyborczą jak na razie no, główne partie polityczne w kraju mają negatywną kampanię.
Wszyscy
no, to
zdążyliśmy
widać.
Się przyzwyczaić, że już w zasadzie od 7, zaraz będzie od 8 lat, opozycja zaklina rzeczywistość, cały czas wieszczy obywatelom, że to już jest koniec Zjednoczonej Prawicy, że nie mamy większości, że nie jesteśmy w stanie działać. Cały czas to słyszymy, tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Jesteśmy w stanie realizować nasz program wyborczy, który przedstawiliśmy zarówno w 2015, jak i 2019 roku. Realizujemy to skutecznie. Mamy potężny cały czas poziom zaufania
punkty,
społecznego.
Czy niektóre punkty nie zostały spełnione?
Mamy świadomość, że proszę zwrócić uwagę, mimo że dotknęły w czasie naszych rządów nas potężne kryzysy, choćby pandemia, później wybuchła wojna na Ukrainie, to wszystko spowodowało, że musieliśmy trochę zweryfikować nasze plany, ale mimo to utrzymujemy wszystkie zobowiązania, które zadeklarowaliśmy, wszystkie programy społeczne, wszystkie fundusze dotyczące inwestycji samorządowych, lokalnych, one są w trakcie realizacji, są ogłaszane kolejne nabory.
Strumień
miliardów płynie właśnie do tych samorządów. Proszę sprawdzić.
Chyba pisowskich, panie senatorze.
Ale ja cierpliwie czekałem,
nie,
jak
mi pan przeszkadzał. Też mi pan przeszkadzał, panie senatorze.
Ale to jest właśnie ta metoda. Jeżeli się mówi o konkretach, no to warto, posłuchać, a nie krzyczeć. Ja mam jeszcze głośniej krzyczeć.
Ja prostuję, panie senatorze, od razu, bo po prostu takie głupstwa pan opowiada. Jeżeli chodzi o samorządy, to jesteście najgorszą władzą dla samorządów. Białystok stracił ponad 500 milionów złotych w ostatnich 4 latach. Właśnie wszystko
przez wasze zmiany Polskiego Ładu to praktycznie 100 milionów żywej gotówki, można rzec, środki, o które też zawnioskował miasto Białystok, dotarły do samorządu, trafiły do samorządu. Przypomnijmy, 600 milionów, tak, 60 milionów złotych. Inwestycja w Polski Ład, 30 milionów na przebudowę ulicy Akademickiej. Inwestycje, które odbywają się niekoniecznie jako w przestrzeni nieruchomości miejskich, ale no będących, choćby teatr dramatyczny, który jest przebudowany, remontowany, no to wszystkie środki, o których mówimy, całe setki milionów, no to są środki rządowe, które będą z korzyścią dla miasta Białegostoku.
Ale warto samorządy, tym, panie senatorze, nie potrzebują tych pieniędzy.
Warto o tym mówić.
Swoje wyliczenia ma
potrzebują stabilności, a tej stabilności coraz więcej samorządowców mówi o tym, że nie będzie dało się w kolejnej
drodze kolejowej z Warszawy do Białegostoku, gdzie no,
Platforma Obywatelska ten ramion zaczęła.
Platforma sprzedawała
drodzy państwo, nasi słuchacze nic nie zrozumieją, jeżeli będziemy wszyscy mówić naraz. To, o co chciałbym zapytać przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. No trochę ta kampania zaczyna się negatywnie. Od wspominania tego, co działo się za rządów Platformy Obywatelskiej. 10 pytań do Donalda Tuska, między innymi o powody umorzenia długu Gazpromowi, to teraz taki...
No to bardzo dobre pytanie i liczymy, że pan Donald Tusk odniesie się do tych pytań. Oczywiście schowa się za swoimi działaczami partyjnymi. Nie będzie chciał odpowiedzieć. Może warto też zapytać przedstawicieli partii Platformy Obywatelskiej, która przed chwilą tutaj krzyczała do mikrofonu, jakie były powody umorzenia Rosjanom takich pieniędzy. Tutaj pan poseł Krzysztof Truskolaski tak głośno krzyczał, to proszę powiedzieć. I przynajmniej na dwa te pytania, które złożyliśmy do waszych biur poselskich.
Panie senatorze, ja też czekam na odpowiedź. Po pierwsze...
O, to jest właśnie odpowiedź,
nie
że nie będzie tej odpowiedzi.
Chciałbym się pana zapytać, gdzie jest 80 milionów za wybory kopertowe? Gdzie są 2 miliardy za Ostrołękę? Gdzie mamy...
Właśnie kiedy pytamy, jakie były związki Platformy Obywatelskiej i wspieranie Gazpromu,
Gazpromu
przez Platformę Obywatelską, no to jest cała zasłona dymna.
Kilku lat
nie ma
pytamy
tych
się was,
dlaczego wspieraliście,
a was nie stać na to, żeby odpowiedzieć.
Dlaczego sprzyjaliście budowy Nord Stream? Dlaczego blokowaliście Baltic Pipe? Żeby nie było tych inwestycji dzisiaj, nie mielibyśmy takiego komfortu energetycznego, bo Platforma robiła wszystko, żeby jak najbardziej uzależnić Polskę od surowców
energetycznych.
Kto wybudował
terminal przeładunkowy? W szanuj się, właśnie... panie senatorze. Platforma Obywatelska.
Platforma nawet 500 plus wymyślili.
Drodzy panowie, tutaj muszę postawić stanowczo kropkę, ponieważ to, na co chciałem zwrócić uwagę, cały czas pytania, cały czas zarzuty, a kiedy program?
Program, zawsze jesteśmy przygotowani do kolejnych wyborów. Przedstawiamy przed kolejnymi, każdymi wyborami
na nasz
program, który organizujemy. Tak, on będzie się kongres, przedstawimy program, tak jak to czyniliśmy w poprzednich wyborach parlamentarnych i będziemy go skutecznie realizować. Tutaj tu zupełnie pokazujemy inną jakość. No, Platforma Obywatelska to do dzisiaj po szufladach szuka, gdzie jest ten program. Tego programu nigdy nie mieli. Nie...
www.platforma.org. Proszę wejść na stronę, zobaczyć.
Bardzo fajnie.
Panie pośle, sprawdziłem.
Warto też odnieść się do
dzisiaj program z 2019 tak roku. Jest, ale on raczej nie był na te wybory zbliżające się. Kiedy będzie program miał
Ale
Platforma
PiS też jeszcze nie ma programu. Żadna partia nie ma programu na zbliżające się wybory.
Dlatego pytam.
Wybory będą w październiku. I my cały czas pracujemy.
Nie będzie tego.
Mamy kongresy programowe.
Nie macie pomysłu. Nie wiecie nawet, z kim będziecie szli do tych wyborów.
Wy też nie wiecie
będziecie
Prawo i Sprawiedliwość w każdych wyborach startuje. Jeszcze w Prawo i Sprawiedliwości.
On niestety się nie chce od was tego.
Ale nie pomogliście w tym. Przecież mielibyście większość. Kukiz oferował odwołanie Ziobry. Dlaczego tego nie zrobiliście?
My głosowaliśmy za odwołaniem, pani Wando.
Nie.
My głosowaliśmy za odwołaniem Ziobry.
Nawet projektem politycznym dla Polski jest Prawo i Sprawiedliwość.
Drodzy
państwo, temu głosowałem za odwołaniem Ziobry.
Ze strony Prawa i Sprawiedliwości pada deklaracja, wiosną będzie program. Kiedy możemy spodziewać się programu Platformy Obywatelskiej? Czy to będzie program właśnie wspólny razem z innymi partiami? Czy to będzie program Platformy Obywatelskiej jako samodzielnej partii i do tego będzie każda partia, która będzie wchodziła w koalicję, że tak powiem, która będzie razem startowała na listach, każda będzie partia wnosiła coś od siebie?
Program Platformy Obywatelskiej to będzie likwidacja 500+, przyjęcie euro,
zbankowania, kolejne.
To nam Platforma Obywatelska nam zapewni.
Panie senatorze,
realizujecie niszczenie Polski.
Proszę nie kusić losu i nie dać możliwości.
Panie senatorze, głos ma poseł Krzysztof Truskolaski.
Cały czas krzyczał,
kiedy będzie program Platformy Obywatelskiej, bo ten, który zobaczyłem na stronie internetowej, był z poprzednich kampanii wyborczej.
Tak, rzeczywiście. Program, który mamy, był pisany pod wybory w 2019 roku, ale panie redaktorze, proszę przejrzeć trochę dokładniej tą stronę. Jesteśmy już po 5. kongresie programowym. My konsultujemy nasze propozycje z wyborcami, z mieszkańcami. W samym Białymstoku mieliśmy już 5 małych kongresów, na których właśnie konsultowaliśmy z mieszkańcami, konsultowaliśmy również z naszymi członkami partii. Propozycje programowe, które będą w ostatecznym programie, który myślę, że pojawi się na przełomie kwietnia i maja. Będzie to kompleksowy program, jak odbudować Polskę po PiSie.
Panie redaktorze,
czy będziecie proponować, czy jesteście za wprowadzeniem euro?
Ale świetnie teraz w to wszystko mogę wejść jako Kukiz 15. Proszę zobaczyć, panie redaktorze, nasz program od 2015 roku to nie jest program, to są postulaty, które mają przywrócić państwo obywatelom. Chcemy przede wszystkim kontroli obywateli nad posłem, nad senatorem, nad rządem, nad sędziami.
Program,
prawda,
się nie zmienił i nie można spodziewać się nowego.
Absolutnie, absolutnie. Niezmienny od lat. Od 2015, a nawet 2012.
Jednomandatowe okręgi wyborcze?
Albo ordynacja mieszana przede wszystkim. Druga rzecz to jest właśnie referenda, które mają służyć obywatelom, a nie, że sobie pójdziemy, zagłosujemy, a władza zrobi, co zechce. Kolejna rzecz to są właśnie między innymi wprowadzone ustawy rolnicze, ta bezpośrednia sprzedaż i tak dalej, to wszystko, co poszło. Konopie włókniste, antykorupcyjna, tak? Proszę zobaczyć, że wchodzą nowe od wyborów tych nowych, które będą teraz na jesieni, wchodzą nowe postulaty antykorupcyjne, z której już prasa korzysta. Media już korzystają, tak? Mówiłam o tych wpłatach.
Czyli pytanie o to, ale kiedy będzie program,
a druga
to program
rzecz,
już jest, pytanie jest bezzasadne.
Oczywiście, postulaty nasze są programem i poza tym na stronie Kukiz 15 mamy przede wszystkim całą strategię, bo my mamy strategię opracowaną na lata i ona wcale się nie zmienia. I to jest program, który jest realizowany przez Pawła Kukiza i tych dwóch, tylko dwóch, którzy osiągnęli więcej niż mieli 40 posłów w Sejmie w tamtej kadencji.
Czekamy na propozycje wszystkich partii politycznych, które będą startowały w wyborach parlamentarnych. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli wiceprzewodnicząca Kukiz 15 Wanda Jankowska.
Dziękuję.
Był z nami także senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dziękuję.
I był z nami również poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję bardzo.
Gry Polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.